Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem w ostatniej prostej. Dzisiaj oczywiście koszykówka, ale też inne wydarzenia ligowe, będzie także co nieco o żużlu. Natomiast oczywiście zaczniemy od koszykówki. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów grały w sobotę pierwszy mecz po przerwie na mecze reprezentacji narodowych w eliminacjach Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski grała jeden mecz, a po powrocie gorzowianki na szczęście po tej przerwie takiej dłuższej zagrały z jednym ze słabszych zespołów w tej lidze, z GTK Gdynia. Nasz zespół pokonał Beniaminka rozgrywek 93-66, choć po dwóch kwartach ten mecz był dość wyrównany. Pierwszą kwartę nawet wygrał GTK, drugą 8 dla naszego zespołu, więc 6 było do przerwy, no ale trzecia kwarta wygrana przez gorzowianki 30-9. I tu właściwie sprawa już była całkowicie rozstrzygnięta. Posłuchajmy, jak ten mecz podsumował na konferencji trener Dariusz Maciejewski.
No ja się cieszę, że zespół z Gdyni zagrał naprawdę bardzo dobry mecz i postawił nam ciężkie warunki, bo to nie był Toruń, tak jak kiedyś tutaj przyjechał i ten mecz nam nic nie dał. Dzisiaj musieliśmy dużo mocniej powalczyć, dużo mocniej, mądrzej zagrać. Nie tak jak w pierwszej połowie, że rzutami za 3 punkty chcieliśmy ten mecz rozstrzygnąć. Zaczęliśmy szukać tam, gdzie mieliśmy przewagę, zaczęliśmy grać dużo mądrzej. I to pozwoliło też na to, że już ta druga połowa wygląda całkiem inaczej. W pierwszej połowie straciliśmy 40 punktów, w drugiej 26, czego w ostatnich fragmentach czwartej kwarty przy dużych naszych rotacjach, ale ogólnie bardzo fajny mecz, cieszę się, dobre przetarcie przed następnymi meczami. Fajnie, że nie było tutaj w meczu takiego do jednej bramki, jak niektórzy się spodziewali. Trzeba dużo pochwały dla dziewczynek, dla trenerki, bo bardzo dobrze to rozegrała, a nam się udało zrealizować to, cośmy zakładali, że kolejne 2 debiuty dziewczyn z naszego systemu szkolenia, więc i Ewelina Śmiałek i Asia Kobylicka, która tu ze mną siedzi, to następne pokolenie, które myślę, że niedługo zacznie odgrywać dużo większą rolę, dużo tremy pewnie, ale mówię, no też tak się czasami składa, że Asia już weszła na początku, kiedy ten mecz nam jeszcze nie szedł, a nie na samym końcu, czyli już po prostu powoli trzeba myśleć o tym, żeby właśnie większy ciężar grania na te młode zawodniczki i więcej czasu przeznaczyć.
Za chwilę do tego dojedziemy, do tych debiutów. Megan Gustafson najwięcej, 19 punktów, 17 Borisława Christowa i Sheridan Green. Sheridan Green także ładnie spisała się pod koszem, bo zanotowała 7 zbiórek. 15 punktów Agnieszka Schottheimer i 12 Agnieszka Kaczmarczyk, która też wystąpi, ale to za chwil kilka. Kathleen Doyle i właśnie wspomniana Joanna Kobylińska po 5 punktów. Posłuchajmy Asi Kobylińskiej.
Jestem zadowolona, cieszę się, że dostałam taką szansę od trenera, żeby występować w rozgrywkach ekstraklasowych. Na pewno to jest duży przeskok pomiędzy pierwszą ligą a ekstraklasą. Był na pewno stres, ale myślę, że nie było go tak bardzo widać, jak myślałam wcześniej, że będzie. Dziewczyny bardzo pomagały, wspierały na ławce i myślę, że kiedyś jeszcze dostanę szansę gry w ekstraklasie.
Ewelina Śmiałek, debiut bez punktu, Dominika Owczarzak, grała także Katarzyna Dźwigalska i Wiktoria Kuczyńska. One także punktów w tym spotkaniu nie zdobyły. No ale w sumie pewne zwycięstwo naszej drużyny. Mówiłem o Agnieszce Kaczmarczyk, bo Agnieszka Kaczmarczyk w tej bańce reprezentacyjnej wzięła udział. Polki zagrały w Turcji eliminacyjny mecz Mistrzostw Europy z Wielką Brytanią. No i ten mecz przegrały i właściwie już można się pożegnać z szansami na awans do finałów Mistrzostw Europy. Oczywiście pierwotnie ten mecz miał zostać rozegrany w Anglii, ale w związku z pandemią koronawirusa FIBA zdecydowała, że reprezentacje kilku krajów zostaną skoszarowane w jednym miejscu i tam rozegrają swoje mecze. Polki właśnie z tej okazji wyleciały do Turcji i na ten temat m.in. z Agnieszką Kaczmarczyk rozmawiał Ryszard Rachle. Machlewicz.
Na początku była to troszeczkę przerażająca wizja, przede wszystkim no dla mnie, bo dla mnie nie otwieranie okien, bo w hotelu okna się nie otwierały, czy też nie możliwość wyjścia w ogóle na dwór, to jest dla mnie coś strasznego i sobie nie wyobrażałam tego tygodnia, jak przeżyję. Ale hotel był bardzo duży, wszystko było przystosowane bardzo fajnie. Także myślę, że nie było to takie złe, jak na początku nam się wydawało. Miałyśmy możliwość wychodzenia na taras, także trochę tego słonka można było złapać. Ale na pewno nowe doświadczenie i bardzo ciekawe.
Spotykałyście się tylko i wyłącznie we własnym gronie, gronie reprezentacji Polski?
Tak, tak, nie było. Byłyśmy na osobnych piętrach zupełnie z innymi reprezentacjami. Hotel miał chyba z 20 pięter, więc naprawdę czasami ciężko było się spotkać, tylko gdzieś tam między treningami w przejściach miałyśmy możliwość. Byłyśmy osobno w pokojach, pojedyncze pokoje, więc w zasadzie między sobą też się spotykałyśmy wszystkie razem na treningach i na posiłkach tak naprawdę.
Nie uważasz, że troszeczkę za daleko ta ostrożność poszła? Przecież można było ten mecz jeden, jakby nie było, rozegrać albo w Polsce, albo w Wielkiej Brytanii.
No myślę, że to chyba decyzja za późno była podjęta, żeby zmieniać jakiekolwiek rzeczy organizacyjne.
Bo pierwotnie miałyście jeszcze tam grać z Białorusią.
Tak, tak, ale myślę, że no, na ostatnią chwilę byłoby to ciężko zorganizować i tym bardziej, że tam ten reżim sanitarny był jak najbardziej zachowany, także czy lecić do Wielkiej Brytanii czy do Turcji, to nie miało dla nas tak naprawdę żadnego znaczenia.
A propos samego meczu, troszeczkę złe na siebie jesteście. Co prawda w Polsce z Wielką Brytanią przegrałyście, nie byłyście faworytkami tego spotkania, ale pierwszą kwartę wygrałyście. Czemu nie można było tak do końca?
No myślę, że przede wszystkim tutaj jednak warunki fizyczne miały duże znaczenie. Wyszłyśmy bardzo agresywnie i dałyśmy z siebie wszystko od pierwszych minut, no co niestety w drugiej połowie zebrało swoje żniwo. No nie dałyśmy rady na takim tempie i na takiej fizyczności po prostu grać cały mecz.
Czy brak pierwszego trenera Marosza Kowaczyka miał swoje znaczenie?
No myślę, że na pewno. Tutaj do ostatniej chwili myśleliśmy, że trener pojedzie. Ta informacja dopiero została nam podana rano przed wyjazdem, czyli w poniedziałek po śniadaniu tak naprawdę, więc jak już wszystko się ustabilizowało i wszystko było fajnie dograne, to się okazało nagle, że trener nie jedzie. No trener jest taką osobą bardzo energetyczną, on zawsze z siebie daje 100%, dzięki temu my dajemy z siebie 120%, także że myślę, że na pewno go nam brakowało.
Teraz już ligowa rzeczywistość, w sobotę był mecz z drugą drużyną Arki Gdynia, jutro czeka Was pojedynek chyba z troszeczkę mocniejszym przeciwnikiem, ekipą Politechniki Gdańsk.
No na pewno, tutaj też inne warunki fizyczne i zupełnie inny zespół, bardziej doświadczony. Cieszę się, że po przerwie ten mecz miałyśmy właśnie z dziewczynami z Gdyni, z drugiego zespołu, bo pozwolił nam trochę wejść w ten rytm meczowy w tym sezonie. Naprawdę sytuacja jest dla nas ciężka przez przerwę, gdzieś tam zaczęłyśmy wchodzić w rytm i od razu wybiła nas ta koronawirusowa przerwa, także teraz próbujemy wrócić na właściwe tory, ale mamy jeszcze bardzo dużo pracy i myślę, że jutrzejszy mecz też będzie na pewno dla nas ciężki i będzie od nas wymagał bardzo dużej koncentracji.
No i chyba ciężko się gra w tej hali przy ulicy Chopina w Gorzowie, kiedy nie ma publiczności, kiedy jest po prostu cicho.
To jest straszne. No, nawet sobie pan nie wyobraża, jak to jest straszne. Dla mnie pierwszy szok to przeżyłam w zeszłym sezonie, te dwa ostatnie mecze. Nie potrafiłam się cały mecz skoncentrować. Przez tą właśnie panującą ciszę człowiek jest przyzwyczajony do tego, że jest ciągle ta wrzawa, ten krzyk cały czas i no to działa bardzo mobilizująco. Jak jest taka pustka i taka cisza, to nie można się po prostu najzwyczajniej w świecie skoncentrować, ale no przyzwyczajamy się powoli, mam nadzieję, że będziemy mogły się szybko od tego odzwyczaić. Czekamy z utęsknieniem naprawdę na kibiców.
Tyle Agnieszka Kaczmarczyk. No i tak jak było wspomniane w tej rozmowie, już jutro kolejny mecz zaległy. Rywalem gorzowskiej drużyny będzie DGT, przepraszam, AZS Politechnika Gdańska. No, na pewno rywal trudniejszy od zespołu z Gdyni, nie ma co do tego wątpliwości. Trener Dariusz Maciejewski, zespół DGT AZS Politechniki, rozegrał 5 meczów, 2 wygrał, 3 przegrał. No a właśnie co mówi trener Dariusz Maciejewski na temat jutrzejszego spotkania, posłuchamy teraz.
I w tej chwili my nie jesteśmy takim zespołem, gdzie mamy gwiazdy, w ciężkich momentach możemy zagrać i one mogą doprowadzić do rozstrzygnięcia. ale tu musimy zagrać bardzo zespołową koszykówkę, bo ten zespół jest bardzo wyrównany i tylko zespołową grą co najmniej kilku osób możemy pokonać każdego przeciwnika w zasięgu, który na dzień dzisiejszy jest i myślę, że Politechnika jest w naszym zasięgu, tylko musimy zagrać zdecydowanie lepiej i mądrzej. Tam jest zawodniczka chyba najwyższa w lidze pod koszem, Kanadyjka, z którą widziałem, zespoły miały duże problemy, szczególnie Ślęza Wrocław, jakśmy robili scouting, zrobiła dużą krzywdę im pod koszem. Jest Rymarenko czy Martyna Kot, które potrafią z pozycji numer 4 rzucić za 3 punkty, a więc to też jest zawsze groźne, bo kiedy ma się dobrego centra, zawodniczki z pozycji 4 rzucające za 3 punkty mogą bardzo dobrze rozszerzyć. Jest nieobliczalna Davis, amerykańska zawodniczka, która już trzeci sezon gra w polskiej lidze i bardzo dużo od niej zależy, jeżeli ma dobry dzień, potrafi 5-6 trójek rzucić, spenetrować, nazbierać fauli osobistych, także też zawodniczka naprawdę mocna. Jest kilka bardzo dobrych już na dzień dzisiejszy Polek. One kilka lat temu wchodząc do ligi były młode, nieograne. W tej chwili już naprawdę widać po nich duży postęp, przede wszystkim ogrania w lidze i stanowią dużo większą siłę niż na początku swojej przygody z Ekstraklasą.
Polska Strefa Inwestycji na Gorzów, DGT AZS Politechnika Gdańska. To spotkanie jutro o godzinie 18:00. Relacja na naszej antenie. Koszykówka jeszcze będzie za chwilę, ale nie tylko koszykówka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
Wygrał pierwszy zespół, wygrał drugi zespół w niedzielę w meczu pierwszej ligi AZS Enea, AZS AJP 2 Gdańsk pokonała u siebie Didio Maximus Goki z Kąty Wrocławskie 70-61. Bardzo dobrze w zespole z Kątów Wrocławskich spisała się doświadczona Jagoda Oses, która zdobyła 19 punktów, no ale to nie wystarczyło na naszą młode akademiczki.
Zespół z Gorzowa jest dobrym przeciwnikiem, takim mocnym. No jest tu bardzo dobre szkolenie młodzieży, grają szybką koszykówkę, wykorzystują kontry, więc naprawdę, no prawda jest taka, że przegrałyśmy przez nasze błędy, przede wszystkim w obronie.
Przede wszystkim nie zespół z przypadku.
Robert Pieczyrak, trener Enei AZS AJP Gorzów Wielkopolski.
Dwóch graczy wysokich, doświadczonych. Oses grała w Ekstraklasie, Koralewska, widać to doświadczenie i tym doświadczeniem jakby nam łatwe punkty zespół z Kątów rzucał i przez to mieliśmy problemy. Aczkolwiek jak graliśmy swoją koszykówkę taką bardzo konkretną, to no to było naprawdę dobrze, tak? Z drugiej strony graliśmy też dobrze, duże fragmenty, ale brakowało skuteczności. Więc potrafiliśmy zebrać 5 piłek w ataku i 5 razy z rzędu nie trafić z dobrych, idealnych pozycji. Więc jeżeli byśmy to trafili na swoim jakby normalnym poziomie, myślę, że byłoby nam łatwiej. Aczkolwiek zespół z Kątów gra bardzo niekonwencjonalną koszykówkę, inną niż te zespołów, trudną do defensywy. No i mieliśmy problemy jakby z pewnymi rzeczami, no ale cieszę się, że ten mecz jest wygrany. Mamy teraz kolejne 2 mecze w ciągu tygodnia, więc fajnie, że te mecze możemy grać teraz właśnie, złapać rytm meczowy po tych przerwach, które były, więc ja myślę, że same pozytywy dla tego młodego zespołu. Takie mecze są naprawdę bardzo, bardzo cenne. Trudna defensywa, strefa 1-1 z podwajaniami na 405. Mieliśmy problem, żeby sobie z tym poradzić, ale to dobrze. Niech te młode zawodniczki się z tym spotykają i myślę, że następny mecz już taka sytuacja nas nie zaskoczy.
No nie koniec z dobrych wiadomości na dzisiaj. W Ekstraklasie drugi dwumecz rozegrali waterpoliści Hećko Brukarstwo Alfy Gorzów. Gorzowianie zmierzyli się na wyjeździe z EUSTW Ocmer Uniwersytet Łódzki. Pierwszy mecz przegrali 8-12, w sobotę, w niedzielę wygrali dokładnie w takim samym stosunku, czyli 12-8, a oba mecze podsumowuje trener gorzowskiej drużyny Jacek Osiński.
Wczoraj jeszcze bardzo dużo błędów w obronie, także nas wypunktowali. Zespół łódzki to jednak wicemistrz Polski, składający się z zawodników bardzo doświadczonych. Natomiast dzisiaj żeśmy wyciągnęli wnioski, inaczej zagraliśmy w obronie bardzo ambitnie. Zabrakło dzisiaj nam też i skuteczności, ale pomimo tego, żeśmy wygrali, prawda, taką samą różnicą bramek, jak wczoraj żeśmy przegrali. Także wynik 12-8 wczoraj. W każdym razie mecz dzisiaj, no naprawdę mogliśmy wygrać większą różnicą bramek, zdecydowanie. No ale pomimo tego, tych niewykorzystanych sytuacji, dobrej gry w obronie, No i tak udało nam się 4 bramkami wygrać. Ona była zasłużona, zasłużona, zdecydowanie zasłużona. Mój zespół był o wiele, wiele lepszy, prawda, w tym meczu.
A Gorzowianie w tym roku rozegrają jeszcze jeden dwumecz Alfę. Czeka na basenie Słowianki spotkanie z AZS-em Uniwersytet Warszawa, więc Beniaminkiem rozgrywek. W pierwszej lidze bardzo ważne, kluczowe zwycięstwo być może szczypiorniców TL Ubezpieczenia Stali Gorzów. Gorzowianie pokonali na wyjeździe niepokonaną dotychczas 7 Miedź Legnica, zespół, który zajmował pozycję lidera, no bo to już, ale to już nieaktualne, no bo Stal teraz jest na pierwszym miejscu. O meczu mówi trener grający, trener Stali, Oskar Serpina.
Typowa wojna na wyniszczenie. Widzieliśmy, jakim składem dysponuje Legnica, widzieliśmy, jakim składem my dysponujemy i tak właśnie ten mecz wyglądał i my tworzymy taką swoistego rodzaju historię, jak kiedyś pojedynki z Nielbą Wągrowiec, której niestety nie mamy w tej chwili w grupie, to w tej chwili właśnie pojedynki z Legnicą obrastają, można powiedzieć, taką historię, bo są naprawdę niesamowicie emocjonujące i pokazują, jak duże umiejętności sportowe mają obie drużyny i jak dużo cech ewolucjonalnych decyduje o wygranej. No my dzisiaj wygrywamy na boisku lidera. Dla nas to są bardzo ważne punkty po ubiegłotygodniowej stopie z Borem Oborniki. No i co? No i bardzo się cieszymy. Dzisiaj świętujemy, a już od poniedziałku jesteśmy myślami przy pojedynku z Gorzycami Wielkimi na naszym parkiecie, a wielkie gratulacje, wielki szacunek dla mojej drużyny, która dzisiaj zostawiła kawał serca na boisku i było to widać i naprawdę coś wielkiego, co dzisiaj zrobiliśmy w Legnicy z bardzo wymagającym rywalem.
A co było zwłaszcza kluczowe w tej drugiej połowie?
Jeżeli chodzi o perspektywę całego meczu, kluczowym formacją była obrona, która dzisiaj na każdej pozycji była rewelacyjna, można powiedzieć. No i konsekwencja w ataku. Jednak jeżeli patrzymy na wynik teraz jeszcze na gorąco, gdzie rzucamy 34 bramki z tak ofensywną drużyną, która do tej pory wygrywała wysoką ilością bramek z wszystkimi przeciwnikami, to naprawdę to świadczy tylko i wyłącznie o naszej chłodnej i konsekwentnej głowie, jeżeli chodzi o grę w ofensywie i naprawdę ogromne uznanie dla moich zawodników, bo dzisiaj stanęli na wysokości zadania i bardzo im za to dziękuję.
Trener Oskar Serpina chwali defensywę, a w ofensywie to wyglądało tak. Aleksander Kryszeń 8 bramek, Mateusz Stupiński 7, Dawid Pietrzkiewicz 6, Wiktor Bronowski i Tomasz Gintoft po 4 trafienia, Bartosz Starzyński 3, Mariusz Kłak 2, Oskar Serpina bez bramki, tak jak i bramkarze Cezary Marciniak i Krzysztof Nowicki. To nie koniec dobrych wiadomości na dzisiaj, no zdecydowanie lepszy to nastrój niż tydzień temu, bo wygrali także w drugiej lidze siatkarze. SKS Gorzów pokonał na wyjeździe Energetyka Poznań 3-0 w setach do 23, 27 i 24. No i jest to drugie zwycięstwo gorzowskiej drużyny w drugoligowych rozgrywkach, no ale dużo bardziej, można powiedzieć, zdecydowanie bardziej wartościowe, no bo pierwsze to było nad SMS-em Police, SMS-em wszyscy dotychczas wygrali i pewnie wszyscy będą wygrywać, no a już Energetyk wydaje się solidnym zespołem, więc na pewno spory sukces naszego zespołu. A o tym, jak to widzi prowadzący ten zespół, właśnie powie jeden z grających trenerów SKS, Wojciech Janas.
Na pewno po wygranym 3-0 trzeba się cieszyć i trzeba być zadowolony. Najbardziej cieszy gra drużyny, bo drużyna z Poznania nie jest słabym zespołem. Ten mecz był bardzo trudny. Wszystkie sety zakończyły się na przewagi, a jednak mimo to wygraliśmy 3-0 i w każdym secie potrafiliśmy wykazać wyższość nad rywalami, większe doświadczenie, większy spokój w końcówkach i to nam pozwoliło wygrać za 3 punkty. To, czego brakowało nam w innych meczach.
Mieliście w trzecim secie taki trudny moment, tak? Gdzie Poznań miał 2 set bole.
No był taki moment, no i to jest kolejny przykład tego, że drużyna już coraz lepiej się czuje coraz pewniej. I nawet w tak trudnym momencie potrafimy zachować zimną krew i potrafimy potrafimy odwrócić losy seta.
A kolejne spotkanie piłkarzy ręcznych Stali Gorzów w sobotę o 17 u siebie ze Szczepiorniakiem Gorzyce Wielkie. Natomiast SKS w sobotę zmierzy się z Wilkami Wilczyn najprawdopodobniej także o 17. SKS będzie w najbliższe dwa mecze u siebie, nawet dwa mecze u siebie rozgrywać wyjątkowo w Górkach Noteckich. W ostatniej prostej oczywiście to nie wszystko. Po wiadomościach będzie między innymi rozmowa z trenerem Stali Stanisławem Chomskim, który przedłużył umowę o 2 lata.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Niespodzianka, sensacja, szok. Nie, absolutnie nie. Stanisław Chomski będzie nadal trenerem żużlowców ekstraligowych, żużlowców Stali Gorzów. Umowa, nowa umowa została podpisana 2 lata, no i tak jak powiedziałem, nie jest to żadne zaskoczenie. Trener Stanisław Chomski już masę lat, masę sezonów ma ze Stalą Gorzów zaliczanych. Oczywiście obejmował zespół kilka razy. Po raz pierwszy oczywiście wcześniej był zawodnikiem, o tym trzeba pamiętać, no ale po raz pierwszy początkowo był w 88 roku do 95, później od 99 roku do 2009, no i 21 maja 2015 roku po raz trzeci został trenerem Stali Gorzów. Jest nim do dzisiaj, no i będzie, jeżeli oczywiście wypełni umowę, przez kolejne 2 lata, więc sporo się już tego zebrało. Z trenerem Chomskim rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Były już pod koniec sezonu takie, można powiedzieć, luźne rozmowy o chęci dalszej współpracy. I zawsze też patrzę, jak się będzie układać sprawa związana z budowaniem składu, czy zawodnicy, którzy zmieniają klub, którzy przychodzą do klubu, będą w zakresie moich możliwości opanowania i moich możliwości, załóżmy, współpracy z nimi, bo różne to są przecież charaktery, to nie tylko chodzi o poziom sportowy. No akurat koncepcje, w tych koncepcjach byliśmy zgodni. Na pewno sprawa związana z troszkę było może więcej rozważań, no jeżeli chodzi o rocznik 24, ale to też ta koncepcja też mi była w miarę bliska, która została zaakceptowana. No później już to można powiedzieć, najważniejsze były sprawy związane z dopięciem kontraktów zawodniczych, a przyszedł czas na mnie.
W innych dyscyplinach sportu, dyscyplinach zespołowych, trener ma bardzo duży wpływ na budowę drużyny. Jak to wygląda właśnie w żużlu? Czy rzeczywiście trenerzy mają ten wpływ dość niewielki? Czy to, tak jak się mówi, że to zarządy klubów, prezesi w zasadzie decydują, kto pojawi się na torze?
Nie wiem, jak w innych klubach jest. W tych, w których klubach byłem, to każda rozmowa o zaangażowaniu trenera bądź przedłużeniu współpracy zaczynała się od budowy składu. I to myślę, że tak samo jest w innych klubach, czy piłkarskich, a takie mówienie, że jest tak czy jak, to ja nie wiem. No, jeżeli ja mam odpowiadać za skład, to ja muszę też wiedzieć, czym dysponujemy. Na pewno są sytuacje związane takie, że decyduje o tym też i budżet. No nie można, przecież widzieliśmy, jaki mieliśmy skład w ubiegłym roku, jaki mieliśmy 2 lata temu i tak dalej. Także też w innych klubach myślę, że jest podobne. Tak samo w klubach piłkarskich trener może sobie listę życzeń dać. No jeżeli tak można powiedzieć, decydują trenerzy w innych dyscyplinach sportu, to jakoś nie widzę, żeby to się pojawiali w piłce Messi czy Ronaldo. Tak? Pewnie każdy by, parafrazując, chciałby takich zawodników mieć, tak samo my tutaj.
No musimy, ty masz takiego zawodnika, takich zawodników.
Tak, tylko że bazujemy na wychowanku i jeżeli ktoś mówi to, że żeby nie było zmarzlika, to nie byłoby tego, tylko ten zmarzlik się wychował w tej Stali Gorzów. To nie jest najemnik, który przyszedł gdzieś tam z innego klubu czy z innego miasta. Także no, wpływ na pewno jest jakiś, ale związany z rozsądkiem, a przede wszystkim możliwościami finansowymi klubu. I też, to bardzo ważne, też jest charakter jaki ma drużyna stanowić, to też jest bardzo ważne, charakter osobowy zawodnika.
Jesteś już oficjalnie trenerem Stali Gorzów na kolejne 2 sezony. Jest już jakiś plan przygotowań przed sezonem 2021, który, miejmy nadzieję, będzie już takim normalnym sezonem.
Wszyscy mamy taką nadzieję. No, plany są uwarunkowane od możliwościami. Widzimy, że są pozamykane sale treningowe, znaczy nie tylko treningowe, ale do ogólnego użytku, baseny, kluby fitness, gdzie dużo zajęć się odbywa. Niemniej to idzie wszystko tokiem, można być sprawdzonym. Zawodnicy mają trenerów personalnych, jeżeli mówimy o zawodowcach, ci, którzy trenują poza miejscem z naszego klubu, a zawodnicy młodzieżowi tutaj na bazie poprzednich doświadczeń, plan realizowany, stworzony tu przez Piotra, jeżeli chodzi o młodzieżowców, raczej nie odbiega od tego. Zobaczymy, jak będzie z możliwością realizacji na tych obiektach, ale patrząc na to, że w grupach zorganizowanych sportowych jest taka furtka, też będziemy z niej korzystać. A co do innych spraw związanych z obozem i tak dalej, to na razie musimy się wstrzymać.
Tyle trener Stanisław Chomski, a właśnie a propos tej możliwości, jak to obecnie wygląda z treningami, z przygotowaniami, to przejdziemy sobie do lekkiej atletyki, bo lekkoatleci LKS AJP Gorzów zakończyli w niedzielę obóz w Wałczu na terenie tamtejszego centralnego ośrodka sportu. No i o tym, jak to rzeczywiście wychodziło w praktyce, trener Tomasz Saska.
Znaczy Wałczu bardzo dobrze jest przygotowany, także duży reżim sanitarny, pilnowanie wszystkiego, codzienne raporty o stanie zdrowia i spokojnie można sobie poradzić. No i jak ogólnie ta praca przebiegła? No bardzo dobrze, dużą robotę wykonaliśmy, pogoda nam dopisała, także jestem bardzo zadowolony. Co prawda nie wszyscy mogli uczestniczyć ze względu właśnie na COVID, bo część przeszła grupy COVID i to bardzo łagodnie, ale jakby są powikłania trochę większe i dlatego ze spokojem wchodzimy w trening.
Jest z Wami nowy zawodnik i zdaje się całkiem obiecujący, tak?
Przyszedł Łukasz Żok na studia na Akademię Jakuba z Paradyża, przyszedł też trenować. No, wicemistrz Polski na 200 juniorów, członek kadry narodowej. No, myślę, że bardzo obiecujący zawodnik. Także zaczęliśmy współpracę już pod koniec września, także no, kontynuujemy współpracę, zobaczymy, co z tego będzie.
Tyle trener Tomasz Saska. No zobaczymy, jak ten nowy nabytek rzeczywiście się będzie spisywał. Zapewne już w styczniu, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, pierwsze meetingi w hali. W ostatniej prostej będzie jeszcze zaproszenie na jutrzejszy magazyn piłkarski.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W środę po 13 magazyn żużlowy, we wtorek po 17 magazyn piłkarski. W magazynie piłkarskim między innymi będzie o Warcie, która niestety przegrała na wyjeździe z Pniówkiem Pawłowice Śląskie 1-3. Gorzowianie do przerwy, właściwie już do 21 minuty przegrywali 0-3, a w drugiej połowie rzucili wszystko do ataku, strzelili jedną bramkę, ale niestety na jednej bramce się zakończyło. Posłuchajmy, co po meczu mówił trener Warty Mariusz Misiura.
Myślę, że po pierwszych 30 minutach ten wynik mógł być jeszcze wyższy. Myślę, że 3-0 po pierwszych 30 minutach to był najniższy wymiar kary, bo tych bramek mogło paść jeszcze co najmniej dwie. I zasłużona pierwsza połowa i totalna dominacja i prowadzenie do drużyny Pawłowic. Druga połowa po wymuszonych częściowo zmianach, po jakichś zmianach kadrowych, zupełnie inny obraz drużyny, która potrafiła zdominować przeciwnika. Szkoda, że nie potrafiliśmy dokumentować tego większą ilością bramek, tylko jedną. No ale na pewno w drugiej połowie wyglądało to dużo lepiej niż w pierwszej.
A obszerniejsza rozmowa ich już na spokojnie w poniedziałek przeprowadzona z trenerem Mariuszem Misiurą. Jutro w magazynie piłkarskim po 17 będzie także sporo o meczu z Tilonu, który w czwartej lidze pokonał u siebie Czarnych Browar Widnica 2-0 po bramkach no całkiem ładnych, zwłaszcza tej pierwszej Mirosława Taranenki i Łukasza Maliszewskiego.
Wiesław Koronowicz, trener Czarnych Browar Widnica. Szybko stracona bramka i tak to się po prostu ułożyło, czy jak pan to widzi ten mecz?
Na pierwszą połowę no to po prostu tak jakbyśmy w szatni jeszcze zostali. Co innego mówimy w szatni, co innego robimy na boisku. Mieliśmy wyjść wyżej troszeczkę do przeciwnika z większą wolą walki, z taką agresywnością do przeciwnika, oczywiście nie robiąc krzywdy przeciwnikowi, ale żeby poczuł, że przyjechali zawodnicy do grania, mężczyźni, a nie juniorzy i w pierwszej połowie tego zabrakło. Natomiast w drugiej połowie już była taka walka, już postawiliśmy troszeczkę wyżej poprzeczkę, tak powiem, przeciwnikowi. Na początku drugiej połowy była sytuacja na 2-1 i różnie mógłby się mecz skończyć. Stilon miał później swoje sytuacje, ale no to jest konsekwencja odkrycia się po prostu. Wyżej wyszliśmy i ta przestrzeń się zrobiła z tyłu, między linią pola karnego a linią obrony, no i ta sytuacja się gdzieś tam starzała.
Mirosław Taranenko, dzisiaj pierwsza bramka dla Stilonu Pro Support, no i bramka palce lizać chyba, Saba, przyjemno.
No jestem zadowolony z tego, jak strzeliłem bramkę, też z jakiejś tam odległości uderzyłem, trafiłem. No, w sumie gdzieś tam może w meczach musimy więcej taką uderzać, bo mamy okazję, ale no, dzisiaj to pokazało, że uderzenie z dystansu dają jakieś tam plusy.
Krzysztof Kaczmarczyk, trener Stilonu Pro Support, no dzisiaj chyba szeroki uśmiech jest uzasadniony, bo zwycięstwo i to w dobrym stylu.
No nie, to nie o to chodzi, że tam zwycięstwo w dobrym stylu. Może pierwsza połowa była w bardzo dobrym wykonaniu, druga połowa była w gorszym, ale wykonaliśmy te zadanie, straciliśmy bramki i mówię ci, ten zespół będzie szedł. Dobrze wyglądał w pierwszej połowie, w drugiej musieliśmy zmienić ustawienie, tak jak powiedziałem, bo nie mamy stoperów teraz. Nie wszyscy są zdrowi, nie wszyscy mogą grać i tak to wygląda z naszej perspektywy, ale fajnie, że wygraliśmy.
Dużo więcej o tym także, o właśnie sytuacji kadrowej Stilonu jutro po 17 w magazynie piłkarskim. I w ten oto sposób dotarliśmy do mety ostatniej prostej. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.